środku dnia.
Kiedy powstanie cała droga S11? To pytanie zadają sobie od lat Wielkopolanie, którzy muszą jechać w permanentnym korku na starej krajówce. Są długie odcinki, na których nie da się wyprzedzić długich łańcuchów ciężarówek. O ile dość szybko udało się zbudować S5, o tyle S11 doczekała się zaledwie kilku obwodnic. Prace najbardziej zaawansowane wydają się być od strony Koszalina. Dziś sprawdzimy, czy także u nas coś się ruszy. Choć trzeba przyznać, że planowanie i wytyczanie wariantów też zajęło trochę czasu. W ubiegłym tygodniu podpisano umowę na projekt i budowę 22-kilometrowego odcinka od węzła Poznań Północ do Parkowa za Obornikami. Na mapie przygotowania dróg krajowych takie odcinki są zaznaczane na czerwono i nareszcie doczekaliśmy się tej czerwieni. W naszym studiu dyrektor Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Patryk Kosicki. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Cieszy się pan z tej czerwieni na tej mapie, bo tam dotychczas było niebieski.
Oj, tak. Wiele lat na to czekaliśmy. To były wiele lat przygotowań, ale już jesteśmy bardzo blisko, żeby cały ciąg zbudować. No, pierwszym z takich dobitnych przykładów to podpisanie w zeszłym tygodniu kontraktu na odcinek Obornikiem.
Bo tutaj trzeba jeszcze na początek może powiedzieć, że są takie odcinki, które może nie są zbyt długie, natomiast inżynieryjnie są bardzo zaawansowane, a od strony pasażera dają największe ułatwienie. Czyli mówiąc inaczej, im bliżej dużych aglomeracji, tym trudniej się buduje i tym potem efekt jest lepszy. Czyli właśnie ten Poznań Oborniki jest chyba jeden z najbardziej obciążonych.
Zdecydowanie tak. Poznań Oborniki ma największy ruch. My te pomiary ruchu robimy co 5 lat i to jest jakby potwierdzenie. A do tego Oborniki, no to jest specyficzna miejscowość na naszej sieci, bo ona nie ma takiej bardzo dogodnej przeprawy przez Wartę. Dzisiejsza przeprawa, ta kluczowa w ciągu drogi 11, no to jest w centrum miasta. Alternatywną jest most, na obecnie remontowany most, też utrzymywany przez miasto. Także zdecydowanie bardzo dużą korzyścią tej inwestycji jest właśnie przeprawa, nowa przeprawa dwujezdniowa, każda jezdnia po dwa pasy ruchu po wschodniej stronie miasta Oborniki.
No i później, czy ktoś pojedzie na Czarnków, czy ktoś pojedzie na Szczecinek, na Piłę, to ten ruch wtedy się trochę już rozkłada. Zacznijmy, proszę państwa, od tego podpisania umowy z ubiegłego tygodnia. Najpierw minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Droga S11 jest niezwykle ważna dla układu komunikacyjnego i transportowego naszego państwa. Łączy aglomerację śląską przez Wielkopolskę do środkowego wybrzeża. Niezwykle ważna jest przeprawa właśnie w okolicach Obornik. Dzisiaj wreszcie mieszkańcy po kilkudziesięciu latach doczekają się na drogę ekspresową wraz z obwodnicą. Będzie wybudowany nowy most na Warcie. Wszystko to będzie sprzyjało rozwojowi gospodarczemu tej części Wielkopolski, ale to także będzie miało istotny wpływ na styl i komfort życia w Obornikach.
No tak, bo w tej chwili w Obornikach mieszkańcy mają bardzo ciężkie życie w związku z tym, że jest remont na Starym Moście i przedostanie się na drugą stronę to rzeczywiście graniczy z cudem. Teraz jeszcze wypowie się Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii Polski.
Było przez ostatnie lata, czy kilkanaście lat, takie poczucie, że duże inwestycje drogowe to tylko Polska Wschodnia. Nowy rząd nie tylko słowami, ale i czynami pokazuje, że mieszkańcy Wielkopolski i tych regionów zachodniej Polski też zasługują na dobre, komfortowe drogi.
Panie dyrektorze, czy to prawda, że przez 8 ostatnich lat mieliśmy trochę zastój w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu?
No zdecydowanie zaprzeczam. To były lata intensywnych przygotowań, bo jednak od oddania do ruchu drogi S5 w 2019 roku, całego ciągu S5, jednak intensywnie przygotowywaliśmy również S11, S10, drogę 25 na odcinku Konin-Kalisz-Ostrów, a także trochę mniejsze, ale też jak ważne inwestycje, które są w programie budowy 100 obwodnic. W ramach tego programu 8 obwodnic przygotowujemy. Także to były ostatnie lata, to był okres intensywnych przygotowań właśnie po to, żebyśmy znowu mogli wejść w fazę budowy w Wielkopolsce.
Mhm. Rozumiem, że S5 w 2019, czyli z 7-letnim opóźnieniem, budowa się zakończyła. No tak, miało być na euro, no pamiętam.
No oczywiście, może pierwsze przymierzenia miały być na euro. Natomiast rzeczywiście, biorąc pod uwagę cały proces przygotowania, jego skomplikowanie, to, co napotykamy w środowisku przyrodniczym i tak dalej, wszystkie konflikty, plus jeszcze oczywiście po wyłonieniu wykonawcy zdarzają się przypadki, takich powiedzmy nie do końca rzetelnych firm, to rzeczywiście rzeczywiście ostatni odcinek, czy ostatnie odcinki zostały oddane ruchu w 2019 roku.
Miejmy nadzieję, że z jednostką tak nie będzie. To konsorcjum, które tutaj wygrało odcinek z Poznania do Obornik, konsorcjum Kobylarnia, buduje obwodnicę Gostynia Kępna. Ma pan z nimi dobre doświadczenie, czy to jest taka firma, która powinna rzeczywiście w 4 lata zaprojektować, zbudować i oddać do użytku?
Mam dotychczas dobre doświadczenia, tak jak pan zauważył, już budują dla nas, już i przygotowują inwestycje i budują. Budują bardzo sprawnie. Podkreślę, że to jest Mirbud, ale również w ramach tego konsorcjum jest to firma Kobylarnia, która tutaj właśnie ma w Polsce, powiedzmy zachodniej, ma dużo więcej doświadczeń, dużo więcej budów prowadzi. Zdecydowanie okres czteroletni jest optymalnym. Wydaje się, że właśnie pierwsze 2 lata to jest przygotowanie dokumentacji już tej technicznej, budowlanej, uzyskanie odpowiednich decyzji, kończących się decyzją z RIT, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, a kolejne 2 lata, tak naprawdę 2 sezony budowlane, to jest optymalny czas, żeby właśnie takie odcinki rzędu 20 kilometrów drogi ekspresowej wybudować.
I ten most też się w 2 lata uda zrobić?
Tak, właśnie technologicznie to jest właśnie taki kluczowy punkt, taki punkt leżący na tak zwanej ścieżce, najtrudniejszy na ścieżce krytycznej, no ale 2 sezony budowlane to swobodnie powinno wystarczyć, żeby taki duży obiekt wybudować.
A teraz oddajmy głos burmistrzowi Obornik, Tomaszowi Szramie, właśnie o tym planowanym przebiegu drogi S11.
Z każdej strony Oborniki są otoczone wieloma wsiami, wszystkich jest ponad 50. Był wielki problem, żeby te korytarze nie były uciążliwe dla mieszkańców. Odbyliśmy kilkadziesiąt zebrań wiejskich, gdzie mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje. I okazało się, że był ogromny ukłon ze strony generalnej, ponieważ zaakceptowała koncepcję społeczną, co się rzadko zdarza u nas, żeby społeczeństwo mogło sobie samą koncepcję ekspresówki wytyczyć.
No to mieszkańcy Obornik pewnie są panu wdzięczni, że tą najbardziej optymalną drogą ta eska pójdzie. Patrząc na mapę, proszę państwa, z oczami wyobraźni, proszę sobie wyobrazić, z Poznania jedziemy do góry, dojeżdżamy do węzła w Rokietnicy, tak? Znaczy Poznań Północ. Poznań Północ. No i potem jak ta droga pójdzie?
Najpierw biegnie częściowo z wykorzystaniem obecnego szlaku i odchodzi na zachód. I na wysokości Chludowa jest węzeł na 11 i wraca na wschodnią stronę.
Czyli na prawo.
I po prawej stronie, po wschodniej stronie już cały czas w pewnym oddaleniu od obecnej drogi 11 już ten nowy przebieg się kształtuje. I dochodzimy do, oczywiście mijamy te mniejsze miejscowości, aż dochodzimy do Obornik. Na wysokości Obornik przekraczamy mostem i później też po prawej stronie Kowanówko, Rożnowo i wracamy w Parkowie na obecny przebieg drogi numer 11. Także kończymy też takim istotnym miejscem, istotnym punktem, bo jednym obiektem mostowym przekroczymy zarówno drogę powiatową, jak i linię kolejową na Piłę. I tu się włączymy do drogi numer 11.
Panie dyrektorze, czy mieszkańcy Obornik będą mogli na tą eskę wjechać dziś właśnie na wysokości Obornik, czy dopiero w Parkowie?
Dwa węzły przewidujemy, właśnie Chludowo, czyli ten pierwszy węzeł, a później na drodze wojewódzkiej w Obornikach. Natomiast na końcu obecnie, czyli na wysokości miejscowości Parkowo, planujemy do czasu wybudowania kolejnego odcinka, to też takie włączenie, tak żeby już mogli od północy kierowcy omijać całkowicie Oborniki.
A stara jedenastka zostanie, rozumiem, w jakimś zakresie, bo mówił pan, że częściowo będzie poprowadzony ślad nowy, ale...
Ale zostaną dobudowane drogi obsługujące, tak żeby była ciągłość, powiedzmy, starego śladu, czyli stary ślad drogi zostanie przekazany innym zarządcom.
Proszę państwa, 61 865 4 65 4, gdyby państwo chcieli zadać pytanie panu dyrektorowi, to proszę bardzo, jest teraz okazja, dlatego że będziemy nie tylko o 11, oczywiście rozmawiać, o wszystkich drogach krajowych, przypomnę, proszę państwa, krajowe drogi w Wielopolsce. 61 865 4 65 4, naszym gościem jest teraz pan Daniel. Dzień dobry.
Dobry. No ja dzwonię z południowej Wielkopolski, czyli ze stolicy, z Kalisza. Mnie interesuje 25, czyli obwodnica Kalisza. Wiadomo, poznaniacy bardziej się przejmują 11, czyli obwodnicą Obornik. Tylko Kalisz to już jest ostatnie miasto wojewódzkie, jak tam wszyscy mówią, 100-tysięczny, które nie ma obwodnicy i nic się w tym nie dzieje od 30 lat. Parlamentarzyści z regionów wiecznie obiecują, rząd też. Ja chciałem się spytać tu osoby z pierwszej ręki, czy coś w tej sprawie się ruszy, w sprawie obwodnicy. Pozdrawiam.
Panie dyrektorze, no tak, Kalisz przewidziałem też oczywiście w naszej rozmowie, ale słuchacz już tutaj wyprzedził. To jest rzeczywiście problem, bo Kalisz rzeczywiście jako 100-tysięczne miasto nie ma takiej obwodnicy. Ruch jest tam przeogromny. Kwestia S11 oczywiście przez Kalisz problemu nie rozwiązuje, więc pytanie, kiedy to się stanie?
Intensywnie przygotowujemy obwodnicę Kalisza i to nie jest tak, że nic się nie dzieje. No dzisiaj obwodnica Kalisza jest ujęta w programie budowy 100 obwodnic i w ciągu drogi numer 25, czyli powiedzmy na szlaku północny zachód po stronie północno-zachodniej Kalisza, nastąpi ominięcie tego miasta, także jesteśmy w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Myślę, że jeszcze w tym roku powinniśmy ją uzyskać i zrobimy wszystko, żeby w przyszłym roku ogłosić przetarg. I podobnie jak dla S11 w systemie projektu i buduj, czyli 4 lata, czyli 2 lata przygotowania, 2 lata realizacji, czyli powiedzmy około 5 lat od dzisiaj to ma obwodnicę mieć.
No tu jeszcze z połączeniem z Koninem i z samym Ostrowem jest pytanie, jak to będzie w tym przebiegu wyglądało?
My przygotowujemy całą właśnie od Konina przez Kalisz do Ostrowa. To będzie układ dwujezdniowy, droga klasy główna przyspieszonego ruchu.
Taka gorsza S-ka, tak?
Taka, no gorsza, nie gorsza. No rzeczywiście ona będzie miała prawie, że parametry S-ki. Ona będzie miała węzły bezkolizyjne, ona będzie ogrodzona, także tak naprawdę nie będzie miała tylko mopów, no i będzie miała trochę niższą prędkość dla użytkowników. Natomiast będzie miała tak naprawdę rozwiązania, które będą dogodne dla wszystkich. I ta droga już będzie w przetargu, zakładam, w tym i w przyszłym roku. Także my będziemy chcieli już w tym roku zacząć ogłosić przetarg na odcinek od Ostrowa w kierunku Biskupic Obocznych, a bliżej końca roku przygotowujemy się, bo dostaliśmy niedawno decyzję środowiskową na odcinek Konin-Kokanin, czyli już łączymy autostradę A2 Konin z Kokaninem, a Kokanin to już praktycznie Kalisz, także do tego miejsca się będzie dowiązywała ta przyszła obwodnica Kalisza. Także ruszamy intensywnie z przetargami, uzyskujemy ostatnie decyzje środowiskowe i mam nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy mieli wykonawców, którzy będą projektować i budować całą 25.
61 865 4654. Panie Stanisławie, dzień dobry.
No, witam serdecznie. Najpierw podziwiam pana dyrektora, że tak oficjalnie w radiu zaprzeczył temu, że w poprzednich latach nic się nie działo. Taka polityczna wypowiedź może się źle skończyć. Ja pamiętam tamte rządy i pamiętam inwestycje drogowe i muszę powiedzieć, że mam inne zdanie, ale to zostawmy politykę na boku. Wiele razy tamtą drogą jeżdżę, straciłem 2 lusterka na tym wąskim moście, bo niektórzy uważają, że można prawie środkiem jechać, także że na pewno będzie to ulga. Ale mam pytanie następujące. Czy nie obawia się pan dyrektor, że 2 pasy w jedną i w drugą stronę to będzie to samo, co w Poznaniu na autostradzie? Że minie niewielki okres czasu i okaże się, żeby zjechać w Obornikach albo na którym zjeździe, to zaczną się korki, makabry, hamowania, wypadki i tak dalej.
Panie Stanisławie, to ja to pana pytanie trochę rozszerzę. Panie dyrektorze, czy ta droga do Obornik będzie z alternatywą dla trzeciego pasa budowana?
Tak, to od razu podkreślę, że ta droga będzie miała rezerwę tak zwaną na trzeci pas. Także my już przejmiemy teren, obiekty już będą dostosowane do tego szerszej jezdni, szerszego korpusu drogowego. Także będziemy przygotowani, żeby w pierwszej fazie oddać układ pasów 2x2, czyli każda jezdnia będzie miała po 2 pasy, natomiast już będzie rezerwa na trzeci po to, żeby móc ją ewentualnie w przyszłości rozbudować już w zależności od tego rozkładu ruchu.
No tak, ale panie...
Lub na moje serce, panie dyrektorze, gratuluję i oby te plany się powiodły i obym doczekał, bo jestem troszkę podstarzały, tej drogi i mógł spokojnie sobie nią podróżować.
4 lata, panie Stanisławie, tak przeleci.
Dziękuję.
Wróciłem wczoraj z Włocławka Mistrzostw Polski, 6 medali zdobyłem, także mam nadzieję, gratuluj, że tej kondycji zostanie na 4 lata.
Panie Stanisławie, gratuluję oczywiście bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, ale to jest fajny temat, słuchacz poruszył, budowy drogi tak, żeby można było dobudować trzeci pas. A nie myśli pan, że obwodnica autostradowa już na czwarty pas by się w zasadzie kwalifikowała, chociaż tam takiej możliwości technicznej chyba już nie ma?
I tutaj już będzie bardzo trudno. Natomiast na dzisiaj do 2037 roku ta droga jest objęta koncesją, także dzisiaj te wszystkie analizy i te projekty rozwojowe to jakby koordynuje Autostrada Wielkopolska. Natomiast oczywiście we współpracy z nami. Natomiast na dzisiaj to trzeba powiedzieć sobie, że właśnie intensywnie już pracę widać na drodze. Jest rozbudowywany o trzeci pas odcinek od Krzesin do Poznań Wschód. I myślę, że też dobudowa tego odcinka, on powinien być skończony w pod koniec przyszłego roku, już też tam na pełniejszy obraz i taką pełniejszą płynność ruchu, mam nadzieję. Tym niemniej rzeczywiście widzimy, no największe natężenia dzisiaj są na odcinku między węzłami Luboń a Krzesinę, także widzimy, że tam już ta droga wymaga wsparcia, natomiast też rzeczywiście w ramach tego projektu, który realizuje Autostrada Wielkopolska, tam pewne poszerzenia łącznic na Krzesinach też są.
Tak? Wsparcie przyszło od technologii, bo wprowadzono odcinkowy pomiar prędkości i tam się nagle ruch upłynnił, proszę Państwa. To jest niesamowicie ciekawe. Halo, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry gościowi i radiosłuchaczom. Brawo, wreszcie się udało popchnąć do przodu S11. Powiem szczerze, że jak ja chodziłem do szkoły, a było to no, przynajmniej 20 lat temu, no to już o tej S11 mówiono, że trzeba to jak najszybciej zrobić. Wreszcie udało się dojść do momentu przetargowego. Miejmy nadzieję, że teraz już pójdzie rzeczywiście sprawnie. Natomiast moje pytanie dotyczy dalszej części, bo akurat ja jestem tutaj z Obornik, to akurat odpowiada mi ta obwodnica jak najbardziej. Natomiast chodzi mi o dalszą część jedenastki w kierunku nad morze, w kierunku Piły, bo tak naprawdę zachodniopomorskie województwo działa intensywnie, tam ta eska powstaje z bólami, bo chociażby teraz się droga zapadła w trakcie budowy, no czasami tak się zdarza, ale tamte eski powstają. Natomiast jak tylko wjeździ się do Wielkopolski, wyjedzie się za Szczecinek, tak naprawdę wjeżdżamy w normalną drogę E11, w normalną drogę krajową. Wypadków jest coraz to więcej, różnych zdarzeń drogowych jest coraz to więcej. Ja nie mówię, że to jest wina drogi, bo to jest głównie wina kierowców, którzy no niestety łamią przepisy. Natomiast no zawsze eska jest bezpieczniejsza i trzeba jak najszybciej wybudować całą tą drogę, bo tak naprawdę budowa odcinkami tej drogi, no owszem, daje tyle, że no ominiemy miasta, ominiemy stanie w korkach tych miast, w tych miastach. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo i cały przejazd Katowic nad morze do Kołobrzegu, bo ta droga do Kołobrzegu, tam jest zerowy kilometr tej drogi, no to no pozostawię no, wiele do życzenia.
Oczywiście no. Bardzo byśmy wszyscy chcieli, żeby od razu całą drogę dało się wybudować, ale to jest oczywiście nierealne. Dobre pytanie i od razu panie dyrektorze, wyjaśnijmy. Oborniki, ujście Piła, to jest w planowaniu oczywiście. Na jakim etapie?
To już powiem może po kolei, łącząc Szczecinek z Obornikami. To w tym roku chcemy jeszcze pod koniec ogłosić odcinki od Szczecinka do Piły, łącząc z węzłem Piła Północ, który będzie wybudowany w ramach tego drugiego kontraktu, który w zeszłym tygodniu podpisaliśmy w kontrakcie S10 Witankowo-Piła. Jest ujęty ten węzeł. Także długi 60-kilometrowy odcinek Szczecinek-Piła. Przetarg jeszcze pod koniec tego roku. Później to jest 20-kilometrowy odcinek obwodnicy Piły i Ujścia. Tam częściowo wspólny przebieg S10, S11.
To prawą stroną pójdzie, tak?
Prawą stroną od północy i od wschodu. Omijamy Piłę. Bardzo ważny odcinek aglomeracyjnie, bo to dzisiaj już też to padło. Nie tylko aglomeracja tu poznańska, ale pilska czy kaliska też dostaną drogi. I później łączymy Ujście z Obornikami. To jest 43 kilometry. Także chcę powiedzieć, że na północ to jest ponad 150, czy prawie 150 kilometrów i tutaj już bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby uzyskać jeszcze brakujące decyzje środowiskowe. Tu, gdzie są odwołania decyzji, no to staramy się również uzyskać ich ostateczność i zakładam, że najbliższe 2-3 lata to będzie okres przetargów. A rzeczywiście, no nie możemy w jednym czasie budować, to byłby ogromny front. Samej S11 do uzupełnienia w Wielkopolsce jest 270 kilometrów. Także no naraz to byłby wielki wysiłek inwestycyjny, oczywiście finansowy, no ale organizacyjny. Dzisiaj to wiemy, że też no, firmy muszą mieć możliwości takie organizacyjne, finansowe, realizacyjne, pracowników na budowie i tak dalej. Także no jest to pewnie, jest to etapowane i będzie etapowane, natomiast już cel mamy jeden, cała S11 jest w rządowym programie budowy dróg, także robimy wszystko, żeby ona powstała.
Czyli panie dyrektorze, odcinek od Szczecinka do Piły będzie w pierwszym, tuż po otwarciu Obornik de facto, tak?
Rozumiem, no myślę, że tak, w przesunięciu roku mniej więcej, tak? Bo chcemy jeszcze w tym roku ogłosić.
Obwodnica Piły będzie w kolejnym?
Myślę, że tak, że
i
w
najpóźniej będzie Piła?
Myślę, że nawet nie najpóźniej, bo ujście Oborniki będziemy łączyli szybciej, bo to jest chyba tak wydaje się decyzja środowiskowa, która może być wydana w najbliższym czasie, jeszcze w tym roku.
Także. Czyli powiedzmy, że za 6 lat, Dobrze liczę?
Tak, chyba dobrze, tak, dobrze pan liczy. Tak, za około 6 lat byśmy mogli mieć całą S11.
Na północ przynajmniej, tak? A za chwilę zajmiemy się oczywiście południem, jak któryś z słuchaczy ten temat oczywiście poruszy. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, ja jestem Zobornik. Mam takie pytanie, czy Konopca, czy widział również stanowiska, mogą być ekologów, mogą być archeologiczne, bo to też przedłuży, jako by tą obwodnicę. Teraz odcinek 22 km różnych rzeczy można tam spotkać.
Tak.
Poza tym obwodnikom tak naprawdę przydałby się jeszcze jeden most. Ten mały, który jest w tej chwili remontowany, ja zapraszam pana dyrektora na przyjazd popatrzeć. Tam piątek o godzinie w południe, powiem krótki czas, po południu się kończy pracę. Kilku ludzi tam pracuje, w sobotę nie pracują. Odliczyłem te soboty, firma pracowała, skróciły się na remont o cały miesiąc. Te roboty nie kończą Amazonii. Jest pogoda.
Panie Piotrze, bardzo źle pana słyszymy, jakby się pan jakoś tak do tego telefonu inaczej ustawił.
Bo... ten remont remontowany to jest w ten sposób, że pan dyrektor przyjechał i zobaczył. Piątek po południu już tam nikogo nie ma, w sobotę nikogo nie ma.
Panie Piotrze, naprawdę bardzo źle pana słyszymy, ale ja tu trochę usłyszałem i spróbuję tutaj. Chodzi o to, czy nie będzie przypadkiem na obwodnicy Obornik jakichś archeologicznych niespodzianek. No i pytanie też o most, który budowany jest w samych Obornikach. To akurat nie podlega pod pana jurysdykcję, no ale no, jak to z organizacją pracy wygląda?
Odniosę się tych dwóch kwestii. Oczywiście mogą się pojawić oczywiście jeszcze jakieś nieprzewidziane rzeczy, aczkolwiek ze wstępnych rozpoznań archeologicznych to nie wynika, aby spodziewać się tam jakichś znalezisk. Natomiast oczywiście, no też jesteśmy na to przygotowani. Nawet jeśli coś odkopiemy, tak w cudzysłowie powiem, to wiadomo, że zostanie to zabezpieczone i będzie to objęte ochroną konserwatorską. Także tu nie ma obaw i nawet jeśli to wpłynie, no to jakieś punktowe może opóźnienie, bo to wyłączamy tylko fragment placu budowy.
A traszek do dalszych. Nie ma jakichś traszek, żabek, ślimaków?
Tutaj środowiskowo żółwi. Wydaje się, że teren jest dosyć taki bezpieczny, bym powiedział środowiskowo. No teren, no przebieg jest po polach głównie, także tutaj nie wchodzimy w żaden obszar Natury 2000 czy inny chroniony, także wydaje się, że tutaj no nie przewidujemy na ten moment żadnych niespodzianek. Oczywiście no mogą one się pojawić, ale będziemy reagowali na bieżąco. Natomiast co do mostu, no most, dzisiejszy most, ta przeprawa, o której pan wspomina, jest ta inwestycja jest koordynowana, realizowana przez Urząd Miasta w Obornikach. Natomiast chcę podkreślić, że no staramy się pomagać na tyle, na ile możemy współpracować z miastem, bo rzeczywiście dzisiaj cały ruch się skupił na tej przeprawie, która jest w ciągu drogi numer 11. No i staraliśmy się też przyjrzeć między innymi czasom sygnalizacji, tak żeby móc usprawnić troszeczkę ten ruch, wydłużyć troszeczkę to zielone światło na ciągu głównym. No ale zdajemy sobie sprawę, że jest to trudny czas i oczywiście my z jednej strony monitorujemy ten przebieg. Ja chcę powiedzieć, że regularnie jeżdżę przez Oborniki, nie tylko w momencie podpisywania umów, ale również przy innych okazjach, także mam okazję w cudzysłowie postać w tych korkach, także widzę, jak mniej więcej ruch się rozkłada, także też służę radą i współpracujemy z miastem. Natomiast no rzeczywiście tu musi miasto też zrobić wszystko, żeby monitorować pracę wykonawcy i doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście te prace remontowe odbyły się jak najszybciej. Myślę, że tutaj trzeba się zwrócić bezpośrednio do pracowników miasta, żeby powiedzieli bliżej, jakie ewentualnie tam wyzwania czy problemy występują.
No teraz korek ma około 700 metrów od strony Poznania i w drugą stronę podobnie, więc biorąc pod uwagę realia, to aż tak źle chyba nie jest. Halo, witamy, dzień dobry. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Witam. Ja tylko tutaj pytanie. Tutaj cały czas państwo mówią tylko o kwestii obwodnic i ESEK strona północna. Ja mam pytanie, chodzimy drogą numer krajową 32, Stęszew, Zielona Góra. Powstają dwie obwodnice, Strykowo i miejscowość Żodyń. Są takie obwodnice w sumie niepotrzebne, takie bardziej jakby na wybory i tak dalej zostały po prostu zbudowane, tak jak to było podczas 100 obwodnic. A jest miejscowość Rakoniewice, Rostarzewo, Wolsztyn, gdzie po prostu się, tam auta na tej drodze numer 32 przejeżdżają przez środek miasta. I czy tam w ogóle jakiś jest w ogóle plan, żeby kiedyś coś robić, nie wiem, jeszcze w tym wieku w ogóle?
Panie dyrektorze, a zatem gdzie budujemy te obwodnice? Czy w dobrych miejscach?
Tak jak pan słusznie zauważył, w dwóch miejscach na drodze 32. No na pewno Strykowo jest najbliżej trasy S5, więc ten ruch rzeczywiście tam jest największy. Z drugiej strony od Lubuskiego, od województwa lubuskiego, tam też są w planach inne obwodnice, także to też się docelowo będzie łączyło w pewien układ drogowy. Oczywiście my jakby wiemy, jaki problem występuje na drodze 32 i jest tam kilka miejscowości, gdzie ruch odbywa się przez taką bardzo zwartą zabudowę, gdzie nie ma rzeczywiście właściwie innego wyboru, jak wyprowadzić ten ruch na zewnątrz. Także od lat takie plany mamy, prowadzimy analizy i tylko jak będzie taka możliwość, to rzeczywiście pamiętamy o Rakoniewicach, pamiętamy o Rostarzewie i innych miejscowościach jeszcze, żeby...
Wybrałem się wybory jakieś parlamentarne, to wszyscy chodzą i że będzie obwodnica.
Tak, ja się domyślam.
A też panu obiecali, tak?
Tak, oczywiście.
Tak, ten temat wraca, ja sobie zdaję sprawę, mamy to na uwadze. Ruch na drodze 32 jest na tyle istotny, że rzeczywiście ona wymaga przynajmniej takiego...
I tak patrzę sobie, perspektywa, kwestia lat, to będzie...
No to mi trudno obiecywać, bo rzeczywiście jesteśmy od tego, żeby realizować rządowe programy, natomiast ze strony tu Wielkopolski w mojej osobie mogę potwierdzić, że będę robił wszystko, żeby droga 32 dostała jakieś nowe odcinki. Natomiast...
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, oczywiście.
Dziękuję bardzo. 61 865 4 65 4. Dzisiaj, proszę państwa, drogi krajowe. Naszym gościem jest Patryk Kosicki, dyrektor Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ja widzę, że tu państwo głównie współ nocy, tak? A ja bym chciał, żebyśmy jeszcze o tej południowej części S11 porozmawiali. Do Kurnika się ładnie jedzie, nie powiem, a potem jest wiadomo co. Panie dyrektorze, do Jarocina przede wszystkim. Kiedy się tam podpisze umowa?
Tutaj również trwa wydawanie decyzji środowiskowej, także liczę na to, że być może pod koniec tego roku już ta decyzja będzie i robimy wszystko, żeby kolejne kontrakty to również nie tylko na północy, ale również na południu dotyczyły S11. Także liczę na to, że jak przygotujemy już po uzyskaniu decyzji środowiskowej również wszystkie kwestie geologiczne, czyli rozpoznanie gruntu, no to jest szansa na to, że w przyszłym, jak nie w kolejnym, to będziemy już mogli...
Rozumiem, że przebieg drogi jest już ostatecznie ustalony, tak? Bo tam były kontrowersje...
Nie jest ostatecznie ustalony, natomiast jest on przez nas wytypowany i on będzie ustalony w postaci decyzji środowiskowej, a już tak na pewno to ostatecznej decyzji środowiskowej.
Ale mieszkańcy już się pogodzili, bo tam były kontrowersje.
To znaczy kontrowersje są zawsze. No my analizujemy cały przebieg pod kilkoma aspektami. Przede wszystkim technicznie oczywiście, ale też ekonomicznie, środowiskowo i też społecznie. Także ten głos społeczeństwa, głos samorządów, na których leży ten przebieg, jest dla nas ważny i staramy się wyważyć te cztery aspekty. Natomiast nie zawsze jest tak, że jest to po myśli stricte wszystkich mieszkańców i z tym się liczymy. Natomiast kontrowersje są, ale myślę, że już ten przebieg jest na tyle dobry i na ile może, ja zawsze nazywam je najczęściej kompromisowymi, bo one, jest kolejna iteracja, kolejna analiza i staramy się te wszystkie wnioski, które nas do celu przybliżają, uwzględniać. Także jest to wszystko wydyskutowane i mam nadzieję, że już teraz nie będzie to takie bardzo kontrowersyjne.
Jeszcze bardziej na południe, to jeszcze teraz pan Robert. Dzień dobry.
Dobry, właśnie Robert. Ja tak, takim pytaniem. Chodzi mi o drogę S5, węzeł Konarzewo. Ona jest fajnie, pięknie, że jest oddana ten, ale czy jest przewidziany ekran akustyczny strony Konarzewa? Bo ja tam nie ukrywam, że ja tam miałem przy... jakby blisko tej drogi i wieczorami rzeczywiście jest to uciążliwy taki szum, wieczny taki szum jest, jak są okna trochę pouchylane czy coś takiego, czy generalna dyrekcja przewiduje jakiś taki, żeby to mieszkańcom trochę jakby ulżyć w tej kwestii, bo z tego co wiem, to ruch na tej drodze już jest taki, który był przewidziany za ileś tam lat, tak ta droga się jakby tak przyjęła, więc czy coś tam przewidujecie w tej kwestii?
Czy będzie edycja, panie dyrektorze?
To znaczy tak, jeśli te ekrany, które dzisiaj są niewystarczające, no to oczywiście my oczywiście jakby odpowiadając na pana apel i jakby czytając wnioski, które do nas spływają, a rzeczywiście nie jest pana głos nie jest odosobniony, prowadzimy takie analizy. Jeśli wyjdzie z analiz akustycznych, że ten hałas jest ponadnormatywny, to rzeczywiście będziemy stopniowo dobudowywali ekrany. Na dzisiaj to wygląda tak, że jest analiza poralizacyjna, której no, nie wynikła taka potrzeba. Natomiast rzeczywiście, jeśli będą takie wnioski kierowane do nas, my przeprowadzimy dalsze analizy i wtedy no, jakby dalszy tok postępowania przejmuje marszałek województwa wielkopolskiego, bo on nakłada na nas obowiązek czy to podwyższenia, czy wydłużenia tych ekranów, uzupełnienia ich w każdym razie. Żeby rzeczywiście ten klimat akustyczny gdzieś tam w okolicy drogi się poprawił. Tak?
Tyle, że tam od strony Konarzewa nie ma żadnego ekranu akustycznego.
No ale mówię, łączymy, bo dowiązujemy w tym momencie na przykład do ekranów, które istnieją przy węźle Poznań-Zachód. Także no musimy całą sytuację, cały ten przebieg przeanalizować, bo właśnie najgorsze jest stworzenie takich dziur w tych ekranach, że tak powiem, czyli odcinków, gdzie nie ma wcale. Także musimy łączyć najczęściej z istniejącym ekranem, no i wtedy uzupełniać je.
Także wie pan, nic straconego. Pozdrawiam serdecznie, panie Hubercie. I witamy pana Daniela, Radio Poznań. Dzień dobry.
Kalisza. Już pomijałem, są 25. Czy o 12 są w ogóle jakieś pomysły, coś się dzieje, do Patówka, żeby coś się zaczęło dziać, bo przecież ten tranzyt z Łodzi ze wschodu, no to też jest, wszystko przez Kalisz przejeżdża, no to też byłoby gdzieś tam na ostrów, w Sobótkę coś puścić, no to tak ale na logikę.
A tu S8 nie pomogło? Bo przecież ona idzie dołem po południową stroną.
To znaczy na pewno to jest ważne właśnie, żeby jak najszybciej wybudować S11, żeby zobaczyć jak ten rozkład ruchu będzie się tu realizował. Natomiast no, obserwujemy oczywiście odcinek drogi 12 między Pleszewem a Kaliszem. Również w ramach tej S11 zakładamy no takie obejście południowe, takie ominięcie południowe Kalisza, tak żeby wyprowadzić kawałek ruchu za sam Pleszew. No i rzeczywiście będziemy się przyglądać sytuacji. Na pewno powstanie obwodnicy Kalisza w ciągu drogi 25 umożliwi to, że będzie węzeł Kokanin na północy i na pewno od niego będzie można w przyszłości zastanowić się nad północnym ominięciem samego Kalisza po szlaku numer 12. Ewentualnie rzeczywiście będziemy się przyglądali, co jeszcze na odcinku Pleszew-Kalisz, bo rzeczywiście rozkład ruchu na pewno będzie trochę inny, jak powstaną te odcinki planowane, no i będziemy reagowali.
Myślę, że dla wielu kierowców to jest alternatywna po prostu droga dla S11 i jak będzie ta 11 już porządna, to tamtędy nie będą jeździć.
Tak. Mamy taką nadzieję.
Mhm. Panie Macieju, witamy.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam pana dyrektora. Z południa Wielkopolski, ale nie o S-kach. Chodzi mi... Mam takie pytanie odnośnie kryteriów przy budowie ścieżek rowerowych, albo jak to się fajnie nazywa, nie ścieżki, tylko ciągi pieszo-rowerowe. Chodzi mi o drogę krajową 36, Krotoszyna w kierunku Rawicza, bo tutaj jakoś razem z samorządowcami, razem z mieszkańcami, z sołtysem od kilku lat walczymy o dokończenie ścieżki rowerowej, znaczy dokończenie, rozbudowę. Ścieżka rowerowa wychodzi z Krotoszyna w kierunku Kobylina, kończy się w Lutogniewie i chcemy to połączyć do Kobylina i piszemy pisma, różne petycje, a teraz dostajemy chyba wstrzyczkiem trochę w nos, bo jest budowana, znaczy zaczęła się budowa z Krotoszyna w kierunku Jarocina do Bożacina i z Krotoszyna w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego też 36 do Smoszewa będzie budowane. Tak tutaj lokalne media donoszą i coś tam się zaczyna dziać właśnie. Ja bym właśnie pytanie typowo do dyrektora, jakie to są kryteria, kto to ocenia. Myśmy mieli w tej naszej miejscowości wypadek śmiertelny, tam nie ma w ogóle chodnika na jednej części, właśnie przy drodze krajowej 36 nie ma ani chodnika, ani ścieżki. No zbywa się nas tym, że będzie ścieżka budowana, kiedyś tam w planach jesteście, a też od Rawicza w stronę tam od Miejskiej Górki do Kobylina będzie budowana też, bo to już są nawet są podpisane jakieś chyba już dokumenty na to. A właśnie ten feralny odcinek od Kobylina do Lutogniewa tam jest raptem, nie wiem, 12 kilometrów i taka jest, no, psychologia, tak?
Panie dyrektorze, zatem?
Oczywiście, że analizujemy wszystkie odcinki pod kątem ruchu, pod kątem ilości zdarzeń, oczywiście z niechronionymi uczestnikami ruchu, czyli właśnie pieszymi, rowerzystami. No i ja na tej podstawie punkt czy zadanie, odcinek trafia do takiego programu, który zbiera wszystkie tego typu potrzeby. Odcinek, o którym pan wspomina na drodze 36 również jest w zbiorze takich potrzeb. I robimy wszystko, żeby on został również objęty już konkretnie dofinansowaniem. A to dofinansowanie to jest podpisanie, zatwierdzenie przez ministra infrastruktury programu inwestycji, który zapewnia nam środki na realizację. I tak się zdarzyło w przypadku właśnie Krotoszyn-Bożacin czy innych odcinków na drodze 36. My wiemy o tych potrzebach o których pan wspomina, i robimy wszystko, żeby jakby te zadania zostały objęte właśnie programem inwestycji.
I panie dyrektorze, nikt nie zapytał, to ja w takim razie Jarocin, Ostrów Wielkopolski, też bardzo ważny odcinek drogi krajowej S11. Jak patrzymy na mapę, to tak wyraźnie widać, że ta droga jest chyba najbardziej tak wykrzywiona, to znaczy ona idzie po takim bardzo dużym łuku przez Pleszew. Czy ten ślad nowy, który jest planowany, czy on pójdzie dokładnie tak samo, czy jednak troszeczkę będzie wyprostowana?
No ten szlak na pewno idzie po łuku, natomiast omija jednak Pleszew po północno-zachodniej stronie, co jednak czyni go krótszym przebiegiem, niż omijalibyśmy go po wschodniej stronie.
To już byłby jeszcze dłuższy.
Natomiast ona mimo wszystko w nowym przebiegu, ta trasa na odcinku Jarocin-Ostrów, będzie krótsza od obecnego przebiegu. Także my optymalizujemy już to. I tak jak powiedziałem, na południu Pleszewa również będzie węzeł, który będzie obsługiwał starą drogę 11 i będzie również takim odejściem z południową obwodnicą Pleszewa w ciągu drogi numer 12. Także to też powinno wokół Pleszewa ten układ drogowy usprawnić. Także ta droga wydaje się, no ten przebieg wskazany do decyzji środowiskowej we wniosku wydaje się optymalny.
I kiedy?
Ona też jest w trakcie procedowania, także liczę, że jak nie w tym, to na przełomie tego i przyszłego roku decyzja powinna być wydana.
Czyli przetarg. Czyli umowa...
Czyli przygotowujemy się, zawsze mówię, potem jest etap koncepcji programowej, jeśli nawet nie pełnej, to on zawiera najważniejsze dla nas, czyli opracowania geologiczne, czyli odwierty, sondowania po to, żeby rozpoznać warunki gruntowe. No i tym samym, no jak tylko mamy komplet tych badań, no tu musimy się liczyć z tym, że to są długie odcinki, tak? I one oczywiście dzisiaj na polach, to jak są żniwa, no to też są pewne ograniczenia. W lasach, no to też są pewne ograniczenia, żeby wszystko przebadać. Natomiast taki jednoroczny okres na te badania geologiczne powinien być wystarczający dla każdego z kontraktów. Także będziemy dążyli do tego, żeby najbliższe 2-3 lata te wszystkie przetargi ogłosić, w tym również Jarocin-Ostrów.
Ogłosić, czyli przez 2 lata będziemy jeszcze przy...
No na pewno jeszcze, myślę, że na tym odcinku tak. Na przetargi, bo też trzeba się liczyć z tym, że to są długie odcinki, będziemy je dzielili na krótsze, no co myślę, że też usprawni realizację.
No i jeszcze nam został w takim razie Ostrów Wielkopolski Kępno, ostatni odcinek drogi S11. Panie dyrektorze, tam chyba będzie trochę szybciej.
Tak, ten już jest najbardziej zaawansowany. No i nawet jego częścią jest ten odcinek obwodnicy Kępna, ten, gdzie dobudowujemy drugą jezdnię, bo tu już mamy wykonawcę, właśnie Mirbud. On już projektuje. Natomiast no, my podzieliliśmy ten odcinek od końca obwodnicy Ostrowa do początku obwodnicy Kępna do Hanulina na dwa pododcinki i liczymy na to, że jeszcze w tym roku również ogłosimy, jesienią tego roku ogłosimy dwa przetargi.
I ta data 2033 rok to jest taka data, że już SK cała będzie gotowa?
To znaczy program jest tak nazwany 2030 z perspektywą 2033. No, mamy pełne finansowanie na realizację drogi S11, więc liczę na to, że no maksymalnie w tym 2033 roku to realizacja się zamknie.
Jak już wszystko pan wybuduje, to co wtedy pan będzie robił?
No już liczymy na to, że prowadzimy nadal analizy ruchu. W przyszłym roku, 2025, będzie kolejna 5-letnia analiza ruchu i znowu przejrzenie całej sieci pod kątem właśnie potrzeb. No i oczywiście będziemy starali się przygotowywać już kolejne odcinki po to, żeby tą sieć uzupełniać tu, gdzie rzeczywiście ten ruch będzie największy, gdzie będzie powodował największe utrudnienia.
No to mówiliśmy o S10, jeszcze nie wspomnieliśmy, bo także tam na północy Piły, znaczy północnej części Wielkopolski ta droga powstaje, tam też już jest na czerwono, czyli już jest też w projektowaniu i budowaniu. Ale czy jest jakaś koncepcja, panie dyrektorze, jakiejś drogi S w Wielkopolsce? No bo tak, jak będziemy już mieli S11 zbudowaną, tą S10 będzie zbudowana, to w zasadzie już nie mamy żadnych esek.
To znaczy, ten moment nie mamy. Rzeczywiście to reguluje rozporządzenie Rady Ministrów o przebiegach dróg krajowych i nie mamy żadnej drogi ekspresowej w tym momencie zapisanej. No, dlatego trzeba będzie dołożyć wszelkich starań po analizach ruchu, żeby zaproponować ministerstwu tu ewentualnie przebiegi, które będą wymagały korekt.
A myśli pan, że są takie drogi, które kwalifikowałyby się na zmianę tego prefiksu z drogi krajowej jednojezdniowej na dwujezdniową eskę chociażby?
Wydaje się, że na ten moment nie ma takich dróg. Natomiast do tej perspektywy przybliża się na pewno droga 32 i droga 12. Mocno obserwujemy ruch na tych ciągach. Na przykład droga 12 jest o tyle charakterystyczna, że też łączy duże miasta powiatowe w naszym województwie, a trzeba zaznaczyć, że ona też przebiega od granicy państwa, zachodniej granicy państwa do wschodniej granicy państwa i po wschodzie, tam już w województwie mazowieckim, lubelskim, ona nawet jest już S12, więc myślę, że to jest taki ciąg, który w przyszłości, perspektywiczny ciąg, który w przyszłości może...
Schowa-Leszno? Między innymi?
Tak, między innymi w Schowa-Leszno, tak, ale ona łączy właśnie Leszno, później
Jarocin, tak, tak, to rzeczywiście taka, taka jest, bo rozumiem, że odcinek na przykład Poznań-Pniewy, później na Gorzów Wielkopolski, gdzie jest bardzo duży ruch, no absolutnie by się tam kwalifikowało, z powodów koncesyjnych nie może być realizowane.
Dzisiaj ta droga w tej części na szlaku 92 czy 24 od Pniew w kierunku właśnie Skwierzyny jest alternatywą dla autostrady płatnej, no i ona nie będzie w tym momencie jakoś rozbudowywana. My się punktowo przyglądamy udrożnianiu takich miejsc na sieci, istotnych miejsc na sieci, jak Rondo w Tarnowie, Podgórnym, skrzyżowanie w Pniewach. I tutaj chcemy poprawić maksymalnie warunki ruchu. Natomiast no, dzisiaj nie kwalifikują się te odcinki, nie mają tak dużego ruchu, aby zyskać przekrój dwujezdniowy.
I ostatnie pytanie do pana dyrektora. Zamykając ten cykl, Poznań będzie miał piękną obwodnicę prawie w koło. Mamy U, a chcielibyśmy O, czyli północna obwodnica. Starostwo powiatowe oczywiście tym problemem się zajmuje. Tutaj już nieraz ten problem podejmowaliśmy, ale sprawa ostatnio chyba trochę ugrzęzła ze względów środowiskowych. Czy pan dyrektor jakoś ma tutaj wgląd do tego i czy jakoś generalna dyrekcja mogłaby tutaj być jakby no, przewodnim inwestorem w tej inwestycji, bo jest pytanie, czy starostwo jest w stanie udźwignąć tak ogromną inwestycję i tak ogromne problemy, jak właśnie te środowiskowe?
No, trudno mi się odnieść do tego, jakie tam problemy występują. Ja wiem też o tym, że jest odwołanie od decyzji środowiskowej i wiem, że jest rozpatrywane w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Rzeczywiście, no, aglomeracja poznańska powinna być tym, mieć to pełne O, pełna zgoda co do tego. Pewnie taki przebieg mógłby być docelowo przebiegiem drogi krajowej, no ale musiałoby to być poparte analizami. Także też taki temat tu podejmujemy, to znaczy bierzemy pod uwagę również to, że taka analiza ruchu, aglomeracyjna analiza ruchu dla Poznania powinna mieć miejsce i w oparciu o wyniki tej analizy no, podejmowane dalsze kroki.
Bardzo dziękuję Państwu za wspaniałe pytania. Panu dyrektorowi dziękuję za wizytę w studiu Radia Poznań, za odpowiedź na pytania naszych słuchaczy, czasami niezwykle trudne.
Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję Państwu.
Dyrektor Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Patryk Kosicki. Bardzo
dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.